Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
To co, może paradoksalnie nie od Donalda Tuska, panie redaktorze, byśmy zaczęli tylko od Chanuki i od tego, że na stan z dziś, 15 grudnia, 10:45, Krzysztof Bosak będzie najkrócej pełniącym funkcję wicemarszałka w polskim Sejmie, bo na pierwszym posiedzeniu, które jeszcze po weekendzie będzie kontynuowane, może tą funkcję stracić. Kiedyś rekord chyba należał do Andrzeja Lepera, a teraz będzie szybciej. Chanuka, Konfederacja, Braun, Bosak.
Ale wolałbym, Łukaszu, rozmawiać o tym, co ważne i co istotne. To był incydent, który zdarzył się w polskim parlamencie. Uważam, że poświęcanie temu incydentowi zbyt wiele czasu antenowego, dużo już poświęciliśmy, jest...
Bo on jest ważny, wbrew panu. Zupełnie się z panem nie zgadzam, panie Krzysztofie, bo on jest ważny. Bo on po pierwsze zmienia relacje między Konfederacją a koalicją rządzącą. Koalicja rządząca bardzo chętnie wykorzystywała Konfederację do atakowania w Prawo i Sprawiedliwość. To się teraz na jakiś czas urwie. Prezydium Sejmu, rzecz nieistotna.
Ale to nie, a moim zdaniem...
Ale istotna, nie, nie że mówisz, nikogo z opozycji tam nie będzie za
chwilę. Znaczy, że ten komentarz o wykorzystywaniu Konfederacji przez Platformę Obywatelską i koalicję jest nie... Konfederacja jest taka, jaka jest. W związku z powyższym wykorzystywanie albo niewykorzystanie nie ma żadnego znaczenia, bo oni mówią to, co mówią i mówią to od dawna. Więc tutaj się nic nie zmieni. Braun ma zakaz mównicowy, ma nie występować w czasie posiedzeń sejmowych. Dostosuje się, czy się nie dostosuje? No musi się dostosować, bo nie będzie miał, chociaż jest posłem, więc może wyjść na mównicę
kiedy
i powiedzieć sobie,
kiedy tylko chce. Konfederacja,
no
jeżeli
i tyle,
tak się
ale,
stanie.
Ale to nie jest istotne.
Straci
nie,
klub.
Istotne, Łukasz, jest, że jest nowy rząd, to jest istotne, że jest głęboka zmiana, że minister sprawiedliwości podejmuje decyzję, że minister Sienkiewicz czeka z decyzjami, że Trybunał Konstytucyjny oświadczył coś w sprawie mediów publicznych i powiedział i właściwie powiedział, że do momentu, kiedy nie rozpatrzy skargi posłów Prawa i Sprawiedliwości, to nic nie powinno się zdarzyć w telewizji, że premier Tusk spotkał się z von der Leyen, że zmienia się parametry polityki zagranicznej, się zmieniają. To są rzeczy istotne. A to, że jakiś poseł przekroczył standardy postępowania każdego cywilizowanego człowieka. Gdyby Łukasz Jankowski poszedł do supermarketu i z jakiejś okazji wziął gaśnicę i zaczął tą gaśnicą gasić cokolwiek, to byłby incydent, który nie ma sprawy, ale byłoby świadczyło o tym, że Łukasz Jankowski ma w sobie ten element niepoczytalności, którym należy cicho się zachować i ze współczuciem powiedzieć, biedny...
Czas pokaże, moim zdaniem to będzie wydarzenie, które będzie miało wpływ na Polskę.
Nie, ono się będzie ciągnęło, dlatego, że jest w interesie po prostu wszystkich, którzy chcą ukryć takie rzeczy, które się dzieją istotne, żeby wszyscy dookoła rozmawiali na temat tego, czy gaśnica, czy nie gaśnica.
Złożył wniosek o płatność o KPO, spotkał się z von der Leyen, kamienie milowe przestają być kłopotem, pieniądze płyną, rząd Donalda Tuska dostaje poważny zastrzyk finansowy, który stabilizuje budżet na rok przyszły.
No, to były rzeczy oczekiwane, tak? To dzisiaj nawet na antenie, ale to też nie jest wielkie odkrycie. Poseł Czarnecki powiedział tak, no to wszyscy wiedzieli, że w momencie, kiedy opozycja przejmie władzę, to te pieniądze do Polski popłyną, ale też jest czas, żeby te pieniądze płynęły. Viktor Orban, który jest taki sam dzisiaj, jaki był wczoraj i przedwczoraj, dostał czek na 10 miliardów, ale to są w ogóle pieniądze, które my pożyczyliśmy. No, tak jakbyś poszedł do banku, wziął pożyczkę, płacił od tego oprocentowanie, a bank, kiedy przychodzisz i mówisz, poproszę o przelanie na konto, bank ci mówi, ale panie Łukaszu, pan jest brzydko ubrany, my po prostu w stroju, w takiej bluzie z napisem GAP nie dajemy, proszę się przebrać, a pan Łukasz powiedział, ja się nie przebiorę.
Donald Tusk jest ubrał się ładnie i przyszedł.
On ubrał się ładnie. Ładnie był ubrany, jest bardzo lubiany, wszyscy się ucieszyli, ale to też sprawy Unii, to nie jest sprawa KPO, tylko Unia nie ma pieniędzy. Unia musi się scentralizować po to, żeby uzyskać Europejski Bank Centralny, żeby uzyskał nową zdolność do zaciągania kredytów i też scentralizować się po to, żeby nałożyć nowe podatki na 480 milionów obywateli, którzy mieszkają na terenie Unii Europejskiej, żeby realizować plany, które realizuje, czyli stawiać wiatraki, budować zieloną energię i powiększać deficyt handlowy z Chinami, który teraz wynosi 400 miliardów euro. Zresztą powinno się iść tropem, tak? Bo to jest tak, że w polityce są te zdarzenia emocjonalne, ale one są po to wywoływane przez polityków, akurat nie w przypadku Brauna, bo to było czyn pozapolityczny, ale są wywoływane po to, żeby te sprawy, na których zależy polityków, żeby odbywały się w ciszy. A co lubi, kto lubi ciszę i co lubi ciszę? Pieniądze lubią ciszę. A patrzyłem na te pierwsze decyzje. Nie wiem, która mnie, bo był tak, że poseł, ten minister Budka już podjął decyzję, minister Bodnar podjął decyzję, minister Sienkiewicz podjął decyzję i minister Siemoniak, tak? Z ministrem Siemoniakiem mają jeden kłopot z CBA, no bo okazuje się, że tam jest wpisana kadencyjność, kadencja się kończy, są warunki, pod którymi można odwołać szefa CBA. I co zrobią? Muszą znaleźć w takim razie jakiś hak, ale znajdywanie haków no to zawsze zajmuje więcej niż 24 godziny.
To jest ciekawe. Ja do końca nie wiem, dlaczego Donald Tusk pierwszą decyzję, jaką podjął, to było sprzątnięcie służb wszystkich. I na to pytanie ja nie znam właściwie odpowiedzi. Czy to jest po prostu czysta higiena, że uznali, że mogą być tak kłopot, że je wyczyścić? Ale czemu pierwszej kolejności? To była pierwsza decyzja i tak bardzo to się w expose znalazło. Nie było to o tym cicho. To było zrobione niemalże w blasku fleszy, zapowiedziane, że pierwsze służby. Tak jakby te służby faktycznie były jakimś niezwykle istotnym instrumentem. Pamiętam Donalda Tuska, jak był premierem po raz pierwszy i drugi, jego pierwszy i drugi rząd, to wtedy premier Tusk o służbach mówił z olbrzymim lekceważeniem, że jego syn jest w stanie więcej wyszukać w komputerze w ciągu godziny, niż służby mu dają na biurko. Słynny cytat, ale tych cytatów było więcej. A tu nagle pierwsze idą służby.
No, widocznie...
Myślę, że się poprawiły przez 8 lat ostatnich.
Po pierwsze, Donald Tusk był premierem Rzeczpospolitej, to już wiedział, w jaki sposób i jakie informacje potrafią dostawać służby, czego my oczywiście nie wiemy, jaka jest wiedza tajemna, ile osób jest podsłuchiwanych, ile osób jest monitorowanych. Przecież to jest tak, że jesteśmy w świecie inwigilacji. Tak? To więc pierwsza sprawa to jest tak. Druga sprawa, no to oczywiście w czasach ośmioletnich rządów Prawa i Sprawiedliwości bardzo dużo w służbach się zmieniło. A zmieniło się nie po myśli Donalda Tuska, tylko po myśli obozu rządzącego. Niespecjalnie mnie to zdziwiło. Uważam, że ta teza, że to jest higieniczna zmiana, to znaczy, że należy natychmiast wejść do służb, żeby przejąć kontrolę, żeby te służby nie działały wbrew myśli, intencjom rządu premiera Donalda Tuska, to jest coś normalnego. Ciekawe jest to, o czym napisał Gazeta Polska codziennie o tym, kto ma zastąpić tych, którzy zostali odwołani. Czy są to ci sami politycy, którzy kiedyś podpisywali umowy z FSB, umowy o współpracy?
Generał Nosek, ale on nie wchodzi do służb, on wchodzi jako doradca, ekspert Komisji do Spraw Służb Specjalnych, więc nie chodzi bezpośrednio, tylko będzie, no ale jakoś w obiegu w szeroko pojętych służbach wraca. Generał Nosek, żeby było śmieszniej, no to generał Nosek, wszyscy pamiętamy, kto trochę zna polską politykę, że został odwołany przez Tomasza Siemoniaka, tegoż samego, który teraz służbami zarządza, po tym, jak wyszło na jaw, że no przynajmniej zdaniem polityków Platformy, bez ich wiedzy podpisał po Klasowie Smoleńskiej dokument o współpracy z FSB. Był skandal, został odwołany w atmosferze skandalu. Teraz wraca w blasku fleszy jako ekspert komisji, sejmowej komisji do spraw służb specjalnych. Sytuacja trudna do wytłumaczenia. Czy my postaramy się Państwu ją wytłumaczyć? Umówiłem się na czwartek, nie było to proste. Umówiłem się na czwartek z Michałem Gramatyką, że tu przyjdzie na 8:10.
Teraz Michał Gramatyka to jest poseł.
Poseł Polski 2050, typowany do wiceministra cyfryzacji. Przez chwilę, nawet kiedy były poważne kłopoty wiatrakowe, miał zastąpić Henik Kloskę w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, no bo też przez chwilę pracował w sektorze energetycznym, prawnik, ale teraz został rzucony odcinek służb, jest przewodniczącym aktualnie Sejmowej Komisji Służb Specjalnych, więc w czwartek, mam nadzieję, o ile gdzieś tam się jego kalendarz nie zmieni, przyjdzie, ale obiecał, że przyjdzie. Z reguły tego takie osoba takich umów dotrzymywał, bo był tutaj nieraz i chętnie go zapytam o generała Noska i o parę innych wątków w tej sprawie, więc będziemy mieli, mam nadzieję, i my, i radio, słuchacze Radia Wnet po czwartku dość dogłębną wiedzę, bo wydaje mi się, że inne media albo nie mają takich możliwości, żeby pana posła zaprosić, a jak mają, to takich pytań zadawać nie będą, bo mają inną optykę polityczną i działają politycznie, a nie do końca w gestii wspierania domeny publicznej, jeżeli chodzi o informacje. Więc tyle co służb specjalnych. Coś jeszcze. Bruksela. A propos pieniędzy, to może zmienię wątek. Dowiedziałem się przed sekundą, a to powiem, że podobno Chiny zwiększają skokowo swoje moce energetyczne w węglu, co jest analizowane jako przygotowywanie się do takiej sytuacji, że może zabraknąć gazu albo ropy naftowej w państwie środka, a państwo środka gwałtownie zwiększa wydobycie swojego węgla. W tej chwili już wydobywa ponad 4 miliardy ton węgla kamiennego i to wydobycie rośnie i moce w energetyce węglowej też w Chinach rosną.
Te rządy komunistycznych mandarynów mają swoją mądrość i wiedzą o tym, potrafią odpowiedzieć na pytanie, dlaczego i w jaki sposób zmienia się klimat na świecie, jeśli się zmienia. Wiedzą o tym, mają 5 tysięcy lat mocarstwowego życia, więc może mają informacje też sprzed 5 tysięcy lat, jak ten klimat się by zmieniał i że zmiany klimatu są czymś naturalnym. Oczywiście uczestnictwo człowieka w zmianach jest, ale jaki procent jest tego uczestnictwa? Może znają odpowiedź, że jeden wulkan to jest na przykład 20 lat działania przemysłu opartego o energii, opartej na węglu. Poza tym wiedzą o tym, że ich celem jest stanie się tym głównym globalnym mocarstwem i ten cel skutecznie i konsekwentnie realizują z radością dla szefowej Komisji Europejskiej, która była przecież w Pekinie.
Zrobiłem dygresję, może niepotrzebnie wróćmy do rządu Donalda Tuska. Dwie decyzje, czy brak jednej i druga. Pan minister Bodnar, jak pan redaktor odczytuje, bo pierwszy krok prokuratura europejska, o tym już mówiliśmy na antenie Radia Wnet, drugi krok okulnik do sędziów z wyrokami, że neosędziowie z wyrokami TSUE i ETCP, że neosędziowie nie są sędziami. Ciekawe ruchy, spodziewane ruchy? O czym one mówią w tym zakresie?
O tym mówią, że te wszystkie deklaracje, które politycy opozycji składali, że będzie bardzo głęboka, bardzo gruntowna i być może bezprawne zmiany w Polsce będą, te zapowiedzi akurat się spełniają. Patrzę na wojsko, na tych generałów Donalda Tuska albo pułkowników. Pan Sikorski, pan Bodnar, pan Sienkiewicz, pan Budka, pan Siemoniak, tak? To jest, widać po prostu, co i jakie obszary interesują premiera Donalda Tuska. Media, sądy, sprawy zagraniczne i pieniądze i oczywiście przy okazji kontrola, czyli służby specjalne. I to są te obszary głównego zainteresowania. Drugi front, który jeszcze jakby się nie ukształtował, bo to są będą dwa fronty. Drugi front, o którym mówiłeś, to jest front ideologiczny, czyli hasło świeckie państwo, rozdzielenie kościoła od państwa, zmiana ustawy o ochronie życia poczętego. To wszystko jeszcze za chwilę ten drugi front się wytoczy, a w środku rzeczywiście jest PSL, bo PSL nie jest na froncie. Chociaż ma ministra obrony i teoretycznie powinien być na froncie, ale minister obrony i wicepremier deklaruje, że jakąś konsekwencję sprawdzi, tak, ale nie jest brutalny.
Po co Tuskowi jest Władysław Kosiniak-Kamysz w MON-ie? No bo on się tutaj nie pasuje, tak? No służby, media, sądownictwo bardzo ważne, co już doświadczyliśmy. MSWiA też tutaj nie ma w pana rozpisce, a pan Kierwiński to jest doświadczony żołnierz, zarządza Warszawą twardą ręką.
Oczywiście,
więc
że
tutaj
tak.
Też policja, nie policja. I z tego wszystkiego wyjęty jest MON. Pytanie, dlaczego?
Bo to jest...
Potrzeba, czy jednak plan? To jest tak, że Donald Tusk musiał oddać ten MON, czy chciał go oddać?
To jest dobre pytanie, ale na pewno w odpowiedzi jest musiał, tak? Ale jak silne jest to musiał, tak? Czy to jest musiał, które zaznacza kontynuację, bo jest jakieś porozumienie polsko-natowsko-polsko-amerykańskie?
Waszyngton też
powiedział... Czy, bo druga część jest na pewno prawdziwa. Musiał coś istotnego oddać PSL-owi. I tyle, bo to jest rząd koalicyjny, tak? I PSL jest w rządzie, ale ma swoją własną autonomię, o czym mówi, jak zawsze rozmawiasz z marszałkiem seniorem Sawickim, no to są te deklaracje, które to nie są deklaracje jeden do jednego, deklaracje Koalicji Obywatelskiej, tylko są te deklaracje, które wykraczają poza ten
poziom. Dobrze, obserwował pan poprzednią, ośmioletnią koalicję. Tamte deklaracje wydawały się często tylko słowne.
Deklaracje
ze PSL-u.
Wiesz co, bo...
Pawlak no, potrafił wyjść, obrazić się, ale to wszystko było, nigdy nie zagrażało stabilności koalicji PSL, jakby zawsze wiedział, gdzie jest jego miejsce.
A mówisz o kadencji...
O kadencji 2007-2015.
Chyba była inna sytuacja, to znaczy w pewnym sensie pozycja Donalda Tuska była mocniejsza wtedy niż teraz, bo tutaj ma front i ten front na przykład lewicowy może się odwrócić i może podważyć w ogóle stabilność rządu, bo są rzeczy, na które Donald Tusk nie może się zgodzić. No tak jak Jarosław Kaczyński też przegrał, chociaż był przeciw. Myślę sobie o kompromisie aborcyjnym. Tak?
To przez nie był zwolennikiem wywrócenia, ale musiał się poddać woli.
Musiał się poddać i poddał się w taki sposób, że powiedział, no dobra, Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie i Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął za niego, bo to nie była jego decyzja i decyzja formacji. Przecież w 2007 roku Marek Jurek przestał być marszałkiem Sejmu, dlatego że Jarosław Kaczyński powiedział nie. Tak? I to jest z drugiej strony, z tej lewej strony jest to samo. Święty Jan Paweł II się temu wszystkiemu przygląda. I może nie święty Jakub Duszak również.
Ale to zaraz za informację, to ja jedną rzecz muszę powiedzieć. Są takie momenty, które dają olbrzymią satysfakcję w pracy dziennikarza, a zwłaszcza w pracy dziennikarza radiowego, kiedy ma się świadomość, że ktoś słucha. I to jest najmilszy element. Ja po naszej ostatniej zeszłotygodniowej audycji takiego wrażenia, takiego uczucia doświadczyłem, bo dostałem telefon od osoby, która powiedziała, to była bardzo ciekawa audycja, bardzo panowie mądrze mówili, ale to nie do końca tak wygląda, jak się panu wydaje i z tego zrobiło się spotkanie i z tego pewnie pojawiło się kolejne spotkania, to tylko prostuję, bo mówiliśmy o tej sprawie, która też będzie bardzo newralgiczna za chwilę, mały atom, umowa na mały atom, decyzja Jacka Sasina, czy rządu, ale także ministra klimatu, opozycja Mariusza Kamińskiego, któremu dziękował w czasie exposé Donald Tusk, powiedział, nigdy nie myślałem, że podziękuję panu ministrowi, a dziękuję. Wydaje się, przynajmniej z tych informacji, które położyłem, to nie jest spór wewnątrz rządu, to jest spór między bardzo silnym Danielem Obajtkiem, a Mariuszem Kamińskim, który wydaje się z tych informacji, które po tej rozmowie posprawdzałem, pozbierałem, że wszystko się układa w miarę rozsądną całość, że od wielu lat Mariusz Kamiński uważa, że działania Daniela Obajtka są działaniami, które są na granicy, a może poza granicą prawa i od paru lat stara się to udowodnić także przed kierownictwem partii, stąd to zadowolenie, a Daniel Obajtek, prezes Orlenu, się broni. Tu jeszcze jest ostatni artykuł Ewentualnej Polski, tam też jest kwestia kabli, kwestia pana Cupiała, jest wiele wątków, które będziemy rozwijać. Oczywiście pieniądze lubią ciszę i czasami ciężko jest się za kulisy tych walk frakcyjnych dostać, a te walki frakcyjne za chwilę, podejrzewam, będą przez Platformę wyciągane na światło dzienne, ale radiosłuchacze Radia Wnet, mam nadzieję, będą mogli je uzyskać najpierw.
I rozumiem, że tylko jedna rzecz, nie jestem pewny, czy wymienienie w tym kontekście nazwiska Jacka Sasina jest słuszne, czy...
Nie, Jacek Sasin powiem, tu nie jest istotne, to jest Daniel Obajtek, Mariusz Kamiński.
No... Może tak, może nie. Panie redaktorze, pożyjemy, zobaczymy, pożyjemy, posłuchamy. W tym, co powiedział Łukasz Jankowski, może przejdźmy na taką formę wiadomości, która będzie bezdżinglowa, co? Porozmawiamy o tych wiadomościach, Kuba. Sprawdzimy, jak potrafię, jak w tej rozmowie to wszystko wyjdzie. Mały dżingielek wiadomości zamawiamy u pani redaktor prowadzącej, jak to jest, kto steruje pokładem?
Kapitan.
Kapitan, a przy sterze sternik.
Joanna Reiner.
Joanna Reiner, tak, to Joanna Reiner, tak chciałem nazwać w szarże. Malutki dżingielek.
Wiadomości wnet.
No więc Jakub Duszek, bardzo Jakubie przepraszamy, jest godzina 11:05. To co słychać w polityce polskiej?
W polityce polskiej co słychać? Słychać na pewno Donalda Tuska, który obiecuje na dzień dobry 22 miliardy euro jeszcze przed końcem roku.
To bardzo miło ze strony premiera Donalda
Tuska.
Ale komu
obiecuje? Nam czy...
No, Polsce.
Polsce. No,
spotkaniu, to nie można, 22 miliardy, no to się cieszymy.
Nie mamy takiego blogu na Patronite, 22 miliardy euro niestety, więc chyba chodzi o Polskę.
To więc Polska, 22 miliardy euro to jest... Wiadomość po spotkaniu z...
Ursulą von der Leyen.
A poza tym w polskiej polityce ktoś kogoś odwołał, ktoś komuś coś dał, ktoś komuś obiecał.
W tym serwisie takich informacji nie mam, natomiast przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o odmowę podpisania ustawy. Chodzi o refundację metody in vitro z budżetu państwa.
I to jest ciekawe, bo to właśnie się rozpoczyna coraz dalej, coraz bardziej konsekwentny bój o Polskę. Wczoraj przed telewizją publiczną demonstracja, około 2000 ludzi się zebrało. Nie wiem, czy to prawda, czy to nieprawda. Jakub, masz inne informacje, tak? Ze źródeł.
No, słyszałem ze źródeł naszych radiowych, że na oko było około 200 osób.
A źródła radiowe tam siedzą. Małgorzata Kleszcz była wczoraj na demonstracji. Zapraszamy Małgosiu przed tym słupem ogłoszeniowym, który zaraz się zacznie. Nie przejmuj się tym specjalnie, ale byłaś wczoraj na demonstracji, więc opowiedz. Małgorzata Kleszcz, reporterka wiadomości, tak, wysłana przez Jakuba Duszaka na manifestację. I co?
Na manifestację, tak, na Placu Powstańców Warszawy. Przyznaję, że byłam troszkę spóźniona. Zaczęła się o 16:00, ja dotarłam chwilę przed 17:00 i to już siłą rzeczy było trochę mniej tych ludzi. A co nie znaczy, że mało, bo właściwie to całkiem tam się taki tłum powstał pod Telewizją Polską na Placu Powstańców Warszawy. Muszę przyznać, że średnia wieku to jednak byli ludzie starsi, 60+, z flagami biało-czerwonymi. Młodych ludzi widziałam mało, młodych i młodszych i w średnim wieku, ale faktycznie trochę się zebrało. Udało mi się trochę porozmawiać z ludźmi, znali Radio Wnet, co było miłe. I tak, było spokojnie.
Kiedy Małgosia powiedziała słowo starsi, popatrzyła na mnie, bo rzeczywiście 60+ to jeszcze są starsi ode mnie. Jakubie, i co dalej?
Dalej informacje ze świata, taka mała przerwa, jeżeli chodzi o to, co się działo w Parlamencie Europejskim i walka białoruskiej milicji oraz KGB z opozycjonistami. Znowu dochodzi, prawda, do prowokacji służb białoruskich i białoruska opozycja nie ma lekko.
Była wymiana tweetów czy informacji między ministrem Sikorskim a panem ambasadorem Łatuszką i ta dotyczyła tego, że minister Sikorski powiedział o tym, że Łukaszenko stanie przed Trybunałem Międzynarodowym. Odpowiedział mu pan ambasador Łatuszka, że się cieszy, i potem jeszcze był jakiś retweet ministra Sikorskiego, więc może na tej linii białoruskiej w polityce zagranicznej nic się nie zmieni, a może się zmieni, o tym opowiada Paweł Bobołowicz i Olga Siemaszko. Tak samo jest ciekawa ta ukraińska linia. Teraz co, już czas na prognozę pogody, czy jeszcze coś mamy?
Generalnie, jeżeli jesteśmy już na wschodzie, no to raport ISW, który mówi o tym, że USA zapłaciłaby bardzo wysoką cenę za zwycięstwo Rosji na Ukrainie, to w kontekście, prawda, wstrzymywanych dopłat, w kontekście zawetowanych wczoraj przez Viktora Orbana 50 miliardów euro od Unii Europejskiej dla Ukrainy. Tak więc myślę, że temat wojny na Ukrainie jest wciąż żywy i powinniśmy się nim interesować.
I na pewno się tym interesujemy. Paweł Bobowicz w studio Vintage nie pod Kowie Leśnej, tylko gdzie?
W Winowie.
Brawo. 11:10 czas na prognozę pogody, czy nie ma? Nie wiemy, jaka jest pogoda. Małgosiu, jaka jest pogoda? Powiedz szybko, z ostatniej chwili.
To ciepło. Rozpuszcza się to, co zdążyło spaść. Śnieg, więc nie jest typowo zimowo-biało. Pada, ale raczej ciepło niż zimno, choć polecam czapki.
Jutro będzie jeszcze cieplej. W weekend do 7 stopni w Warszawie.
To są lokalne lokalne prognozy pogody. Jaśmina Nowak pochodzi z okolic Szczecina. Może by dodała informację, jak tam jest, bo pewno już rozmawiała ze swoimi znajomymi. Albo tak, albo nie. Jakubie, kończymy wiadomości. I przechodzimy na słup, a na słupie jak
wiadomości
będzie
kulturalne.
Łukasz Jankowski. I co wtedy? Konrad Mędrzecki po prostu... Dobra, ani słowa więcej.
Zostań Radia Wnet patronem.
Namów też do tego żonę.
Namów dzieci i sąsiadkę, której ciężką nosisz siatkę.
Policjantkę, która raczy śliczny wręczyć ci mandacik.
Z warzywniaka pana z dzisia. Namów z dzisia, jeszcze dzisiaj.
W naszej łodzi kajut wiele.
Dołączajcie, przyjaciele. Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet